radiowo-internetowe studium biblijne.
Przed mikrofonem Jerzy Olszówka, witam w niedzielne popołudnie i zapraszam do wysłuchania radiowo-internetowego studium biblijnego. Dziś kontynuujemy cykl wykładów zatytułowanych Obecność i działanie Ducha Świętego w Starym Testamencie. Dzisiejszy wykład zatytułowany Mądrościowe działanie Ducha Bożego poprowadzi ksiądz profesor Mirosław Łanoszka. Ostatnio rozważaliśmy starotestamentowe świadectwa o uświęcającym działaniu Ducha Bożego, które zmierza do wewnętrznej przemiany człowieka. Wskazywaliśmy, że ta odradzająca ludzkie wnętrze aktywność Ducha Bożego owocuje świadomym podążaniem drogą Bożych przykazań. Temat dzisiejszego spotkania sugeruje, że działanie Ducha Bożego wiąże się również z mądrością. Czy zatem w wypowiedziach natchnionych autorów Starego Testamentu można dostrzec tego typu związek?
Powiązanie między duchem i mądrością można dostrzec już w pismach prorockich. W formie rozbudowanej występuje ono w mądrościowej literaturze Starego Testamentu, natomiast swój punkt kulminacyjny osiąga w nauczaniu, jakie zostało przekazane na kartach Księgi Mądrości. W Księdze Hioba można przeczytać o natchnionej mądrości, będącej owocem działania Ducha Bożego, która jest dostępna dla człowieka. Młody mędrzec Elihu, poirytowany wypowiedziami zarówno Hioba, jak i nieudolną argumentacją trzech jego przyjaciół na temat przyczyny hiobowych cierpień, odczuwa potrzebę zajęcia własnego stanowiska. Czytamy w 32 rozdziale Księgi Hioba. Odezwał się Elihu, syn Barakela, Buzyty, i powiedział: wiekiem jestem jeszcze młody, wy już jesteście starcami, dlatego byłem onieśmielony i bałem się ukazać swoją wiedzę. Mówiłem sobie: niech przemówią ci w podeszłym wieku i niech starsi ukażą mądrość. Ale duch jest w człowieku i tchnienie wszechmocnego czyni go pojętnym. Nie tylko wielcy posiadają mądrość i nie sami starcy rozumieją, co jest prawe. Dlatego odważam się mówić: posłuchajcie mnie, ja także dam wam poznać swoją wiedzę. Młody mędrzec Elihu, wbrew tradycyjnej opinii, dochodzi do przekonania, że mądrość niekoniecznie musi być owocem dojrzałego wieku i doświadczenia, lecz przede wszystkim widzi ją jako wynik aktywności Ducha Bożego działającego w człowieku, samego tchnienia Boga, którym istota ludzka została obdarowana. Elihu, przypisując sobie posiadanie Bożego Ducha, daje sobie prawo do przemawiania w obecności starszych. Ponieważ ukazana w Księdze Hioba mądrość pochodzi od Boga, stąd też nie można jej utożsamiać z przymiotem człowieka czy też przejawem ludzkiej inteligencji, które też zresztą są Bożymi darami. Ten sam Duch Boży, jakim Bóg obdarzył człowieka, by stał się istotą żyjącą, inspiruje również mądrość. Elihu, nie mogąc opanować rozpierającej go mocy słowa, woła: bo jestem przepełniony słowami, przynagla mnie duch w moim wnętrzu. Młody mędrzec Elihu stwierdza, że duch przynagla go do wyrażenia swych myśli, w których przekazuje Hiobowi orędzie nadziei, by pomóc mu na nowo wrócić do życia z Bogiem. Tak więc Duch Boży, który jest w człowieku, może ubogacić go szczególną mądrością i wyjątkowymi zdolnościami.
Można zatem powiedzieć, że odkrywanie relacji mądrości i ducha pozwala dostrzec różne aspekty samej mądrości, podobnie jak miało to miejsce w przypadku Ducha Bożego.
W Księdze Syracha została przedstawiona zwięzła synteza różnych aspektów mądrości, którą rozpoczyna stwierdzenie dotyczące jej pochodzenia. Czytamy w pierwszym rozdziale Księgi Syracha: wszelka mądrość pochodzi od Pana i pozostaje z Nim na wieki. Natchniony autor dalej mówi o mądrości jako przymiocie właściwym jedynie Bogu. Jeden tylko jest mądry, budzący trwogę, ten, który siedzi na swoim tronie. Widzi on w niej również zasadę ładu obecnego we wszechświecie, będącą jednak rzeczywistością niedostępną dla człowieka. Piasek mórz, krople deszczu i dni wieczności. Kto może je policzyć? Wysokość nieba, rozległość ziemi, otchłań i mądrość. Kto może zbadać? Natchniony autor ukazuje mądrość także w perspektywie daru Boga dla tych, którzy Go kochają. Czytamy dalej w Księdze Syracha. Pan sam mądrość stworzył, ujrzał i policzył i wylał ją na wszystkie swoje dzieła, na każde stworzenie. Według swej hojności rozdzielił ją obficie tym, którzy Go miłują. Rozumienie mądrości jako daru Boga wlanego w ludzkie wnętrze wpisuje się w proces coraz pełniejszej identyfikacji pojęcia mądrości z pojęciem ducha. Wypowiedzi Syracha o przekazywaniu mądrości następnym pokoleniom towarzyszy świadomość otrzymania Ducha Bożego. Czytamy w 39 rozdziale Księgi Syracha. Jeżeli Pan Najwyższy zechce, napełni go duchem roztropności. On zaś wypowie słowa mądrości, w modlitwie dziękując Panu. W centralnej części Księgi Syracha znajduje się pochwalna wypowiedź uosobionej mądrości Bożej, której przesłanie koncentruje się na zamieszkaniu Boga pośród swojego ludu. Można zatem powiedzieć, że zarówno mądrość, jak i duch to rzeczywistości mówiące o obecności Boga pośród ludzi.
Chociaż proces zbliżania się pojęć mądrości i ducha jest długotrwały, a jego ślady można pewnie odnaleźć w różnych pismach Starego Testamentu, to jednak, jak zostało to zasygnalizowane na początku spotkania, osiąga on swój szczyt w Księdze Mądrości.
W Księdze Mądrości, której powstanie miało miejsce na krótko przed początkami Kościoła oraz formowaniem się pism Nowego Testamentu, rozumienie ducha i mądrości doprowadziło do utożsamienia tych dwóch rzeczywistości, osiągając właśnie w tym starotestamentowym piśmie swój punkt kulminacyjny. Deuterokanoniczne pismo, jakim jest Księga Mądrości, co oznacza, że nie ma jej w Biblii hebrajskiej, zostało napisane w języku greckim i dołączone do Septuaginty. Powstały w aleksandryjskiej diasporze przekład Biblii hebrajskiej na język grecki, zwany właśnie Septuagintą, początkowo służył Żydom zamieszkującym północny Egipt epoki helenistycznej, a w późniejszych czasach również pierwotnemu kościołowi. Autor Księgi Mądrości, która stała się miejscem spotkania myśli hebrajskiej z helenistyczną, nadał pojęciom ducha, greckie pneuma, oraz mądrości, greckie sofia, w swoim dziele charakter fundamentalny. Dokonujący się w ciągu wieków proces utożsamiania mądrości z duchem w Księdze Mądrości otrzymał postać wewnętrznej zasady, kształtującej życie fizyczne oraz moralne. Ścisłe relacje mądrości i ducha można zaobserwować już w samym zamiennym posługiwaniu się tymi pojęciami w tekstach Księgi Mądrości. W modlitwie Salomona o dar mądrości, rzeczywistością mądrości i ducha, zostaje nadane takie samo znaczenie. Czytamy w 9 rozdziale tego pisma. Kto rozezna Twoją wolę, jeśli nie obdarzysz go mądrością, jeśli nie ześlesz z wysoka Twego świętego ducha? W przytoczonym fragmencie natchniony autor utożsamia mądrość ze Świętym Duchem, wskazując w ten sposób na konieczność Bożej pomocy, umożliwiającej człowiekowi rozpoznanie woli Boga. Chrześcijańska tradycja, podążając za tą starotestamentową intuicją, przypisywała cechy mądrości pochodzącej od Boga osobie Ducha Świętego. Proces utożsamienia mądrości z duchem jest widoczny w paralelizmie aktywności tych dwóch rzeczywistości, zarówno na płaszczyźnie kosmicznej, jak i antropologicznej.
Czy to oznacza, że działania mądrości są podobne, czy wręcz takie same, jak działanie Ducha Bożego? W jaki sposób Księga Mądrości mówi o aktywności ducha i mądrości w odniesieniu do kosmosu?
Natchniony autor mówi, że Duch Pański, greckie pneuma kyriu, dosłownie Duch Pana, wypełnia makrokosmos, czyli daje zawartość wszechświatowi. Czytamy w pierwszym rozdziale Księgi Mądrości: Duch Pański wypełnia wszechświat, a ten, który podtrzymuje wszystko, ma znajomość mowy. Mądrość natomiast ukazuje jako rzeczywistość, której wpływ rozciąga się wszędzie, która sprawuje w sposób nadzwyczajny rządy w całym kosmosie. W 8 rozdziale Księgi Mądrości zostało napisane: jej, czyli mądrości, moc sięga krańców świata i wszystkim zarządza wspaniale. Kosmiczna funkcja podtrzymywania wszystkiego w istnieniu przypisywana jest zamiennie mądrości i duchowi. Aktywność Ducha Pańskiego jest tożsama z działaniem mądrości, która jest zasadą spajającą całe stworzenie, gdyż odnawia ona wszystko oraz włada wszystkim z dobrocią. Działanie sprawującej nad wszystkim rządy mądrości, podobnie jak i ducha, zostało przez autora natchnionego zidentyfikowane z czynnościami samego Boga, nieustannie stwarzającego i podtrzymującego wszelkie istnienie. W świetle dojrzałego nauczania teologicznego Księgi Mądrości, utożsamiającego mądrość z duchem, trzeba dodać, że dar Ducha Pańskiego identyfikuje się z mądrością Bożą, gdyż obydwie rzeczywistości pochodzą od Boga, który jest duchem i mądrością. Stąd też Bóg udziela się całemu stworzeniu, a zwłaszcza człowiekowi, w całym bogactwie swojej istoty.
Boża mądrość, którą Księga Mądrości utożsamia z Duchem Bożym, działa także w człowieku. Jaki zatem jest charakter tej aktywności?
We fragmencie otwierającym Księgę Mądrości autor natchniony, głosząc pochwałę uczciwego życia, rozumie mądrość jako ducha przebywającego w człowieku, który sprzeciwia się grzechowi. Czytamy w początkowych wersetach Księgi Mądrości: mądrość bowiem nie wstąpi w duszę przewrotną, nie zamieszka w ciele zaprzedanym grzechowi. Święty duch karności unika podstępu i odsunie się od niemądrych myśli i wypłoszy go nadejście nieprawości. Mądrość bowiem jest duchem miłującym ludzi, ale słów bluźniercy nie zostawi bezkarnie. Ponieważ Bóg świadkiem jego nerek, prawdziwym stróżem jego serca, tym, który słyszy jego mowę. Przytoczone wersety Księgi Mądrości pokazują, że mądrość działa identycznie jak duch, którego uświęcające działanie zmierzało do odnowienia ludzkiego wnętrza. Mądrość, będąca wynikiem miłości Boga wobec człowieka, mieszka w duszy sprawiedliwego. Nie wstąpi ona jednak w duszę człowieka tkwiącego w grzechu, gdyż chce, aby ludzie porzucili grzeszne, złe życie, mając udział w nieśmiertelności. Stąd też, jak naucza natchniony autor, Święty Duch Karności ma moc uwolnić człowieka z grzechu, czyniąc go świętym. Ponieważ Duch Święty, podobnie jak mądrość, nie chce mieć nic wspólnego z bezbożnym, dlatego został nazwany duchem wychowawcą, greckie pneuma paideias, który sprzeciwia się wszelkiej nieprawości, stawiając człowiekowi wymagania po to, by przekazać mu swą świętość. Mądrość bowiem jako duch miłujący ludzi pragnie obdarzyć ich własnym życiem, gdyż, jak naucza Księga Mądrości, Bóg nie uczynił śmierci i nie cieszy się ze zguby żyjących. W świetle powyższych refleksji można powiedzieć, że wyłączną przyczyną śmierci jest bezbożność, gdyż dla grzesznika trwającego uporczywie w grzechach śmierć fizyczna jest nie tylko karą za popełnione grzechy, ale także początkiem jego śmierci duchowej. Natomiast dla sprawiedliwego fizyczny koniec życia otwiera perspektywę wiecznego trwania przy Bogu. W tym kontekście Księga Mądrości już zapowiada nowe życie w duchu, o którym naucza apostoł Paweł. Czytamy w 8 rozdziale listu Pawła Apostoła do Rzymian. Oto teraz nie ma wyroku potępiającego dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Gdyż prawo ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolniło cię od prawa grzechu i śmierci. To nowe życie przyniósł Chrystus, wykupując człowieka z grzechu oraz wyzwalając go od śmierci.
Zestawienie działania Bożej mądrości, które jest tożsame z aktywnością Ducha Bożego, pokazuje, że tak naprawdę można je poznać jedynie ze skutków, jakie wywołuje.
Dla natchnionego autora Księgi Mądrości, Duch Mądrości, albo po prostu mądrość, jako rzeczywistość Boża, posiada charakter wewnętrzny czy duchowy, stąd też może przenikać wszystko z mocą i przemieniać. Konsekwentne utożsamianie mądrości z duchem prowadzi do sformułowania w centralnej części Księgi Mądrości nauki na temat pochodzenia, natury oraz przymiotów mądrości. Starotestamentowy hagiograf zawarł w tym fragmencie wykaz cech mądrości. Czytamy 7 rozdział Księgi Mądrości. Jest bowiem w niej, czyli w mądrości, duch rozumny, święty, jedyny, wieloraki, delikatny, ruchliwy, przenikliwy, nieskalany, jasny, niedokuczliwy, miłujący dobro, bystry, niepowstrzymany, dobroczynny, miłujący ludzi, trwały, niezawodny, nie ulega troskom, wszechpotężny i nad wszystkim czuwający, przenikający wszelkie duchy rozumne, czyste i najsubtelniejsze. Przytoczony tekst zawiera 21 określeń mądrości, co pozwoliło wyrazić doskonałość absolutną opisywanej rzeczywistości. Efekt ten został osiągnięty poprzez iloczyn dwóch liczb, liczbę 7, symbolizującą doskonałość, oraz liczbę 3, symbolizującą pełnię. Przymioty i funkcje, do jakich odwołał się hagiograf, opisując naturę mądrości, tradycyjnie przypisywano Duchowi Bożemu, co potwierdza właśnie tożsame rozumienie tych dwóch rzeczywistości. Autor natchniony, konstruując katalog przymiotów mądrości, posłużył się słownictwem zaczerpniętym z tradycji biblijnej oraz zapożyczoną terminologią pochodzącą z filozofii greckiej. To spotkanie helenizmu z judaizmem, jakie dokonało się w Księdze Mądrości, przyczyniło się do położenia podwalin pod uniwersalizm chrześcijański głoszony przez apostoła Pawła, który uczy, że Jezus Chrystus, Syn Boży, jest mocą i mądrością Bożą.
Czy Boża mądrość, podobnie jak Duch Boży, którego uświęcające działanie pomaga człowiekowi podążać drogą Bożych przykazań, również oddziałuje na relację człowieka do Boga?
Według autora Księgi Mądrości, człowiek bez Bożej mądrości i Ducha Bożego nie mógłby rozpoznać woli Boga co do swojego życia. Stąd też woła w 9 rozdziale: kto rozezna Twoją wolę, jeśli nie obdarzysz go mądrością? Jeśli nie ześlesz z wysoka swego świętego ducha? A w innym miejscu pyta retorycznie: któż bowiem z ludzi rozezna zamysł Boży, albo któż pojmie wolę Pana? Autor natchniony świadom, że człowiek jest istotą słabą i niedoskonałą, potwierdza konieczność Bożej pomocy, nazwanej przez niego mądrością lub świętym duchem, pozwalającej odkryć zamysły Boga w ludzkich dziejach. Dzięki wewnętrznemu działaniu Ducha Bożego, człowiek znacznie głębiej i pewniej poznaje plan Boga wobec swojego życia niż poprzez prawne normy sformułowane w ludzkim języku. Bóg za pośrednictwem swej mądrości i swego ducha pozwala człowiekowi powrócić na właściwą drogę. Czytamy w 9 rozdziale Księgi Mądrości. I tak ścieżki mieszkańców ziemi stały się proste, a ludzie poznali, co Tobie przyjemne, bo wybawiła ich mądrość. Czynna obecność Bożej mądrości w człowieku, tak samo jak Ducha Bożego, polega na przemianie ludzkiego wnętrza, by dzięki temu mógł stać się on przyjacielem Boga. Mądrość i duch są zatem niezbędne, by człowiek zarówno poznał, czego Bóg chce od niego, jak i mógł podążać właściwą drogą. To Boże zaangażowanie w nawrócenie człowieka Księga Mądrości wyjaśnia faktem, że Bóg kocha życie wszystkich swoich stworzeń. Czytamy w 11 rozdziale Księgi Mądrości. Zaiste wszystko chronisz, bo to wszystko Twoje, miłujący życie Panie, bo we wszystkim jest Twoje niezniszczalne tchnienie. Przytoczony fragment wyraźnie mówi, że Bóg kocha każde ze swoich stworzeń, a to oznacza, że nie odrzuca grzeszników, gdyż tchnienie Boże jest we wszystkim i jest ono niezniszczalne. Bóg, mając nieustannie nadzieję na nawrócenie człowieka, powstrzymuje się od karania winnych i przymyka oczy na grzechy. Ponieważ wszechmoc Boga przepełnia bezmierna miłość, dlatego też domaga się miłosierdzia i cierpliwości wobec grzeszników. To kolejny przejaw Ducha Mądrości, pragnącego życia dla człowieka. Posłuchajmy kolejnego fragmentu 11 rozdziału Księgi Mądrości. Nad wszystkim masz litość, bo wszystko w Twej mocy, i oczy zamykasz na grzechy ludzi, by się nawrócili. Miłujesz bowiem wszystkie stworzenia, niczym się nie brzydzisz, co uczyniłeś, bo gdybyś miał coś w nienawiści, nie byłbyś tego uczynił. Jakżeby coś trwać mogło, gdybyś Ty tego nie chciał? Jakby się zachowało, czego byś nie wezwał?
Wyjątkowo brzmi to przesłanie Księgi Mądrości, która dobitnie podkreśla, że stworzenie jest dziełem miłości Boga, który pragnie zachować je w istnieniu.
W pewnym sensie można mówić o przełomowym momencie w religijnej refleksji biblijnego Izraela, który połączył w jedną, spójną całość prawdę o powszechnym miłosierdziu Boga z prawdą o stworzeniu przez Niego wszystkiego, co istnieje. Motywem takiego działania Boga jest Jego miłość do całego stworzenia, a jej uosobieniem staje się Duch Święty, który podobnie jak mądrość przybiera cechy osoby. Księga Mądrości utożsamia z Duchem Bożym mądrość, która zamieszkuje dusze sprawiedliwych oraz czyni ludzi przyjaciółmi Boga, stąd też w nauczaniu apostoła Pawła można dostrzec pewne aluzje do treści przekazanych w tym starotestamentowym piśmie, a mianowicie, kiedy mówi on o Duchu Świętym wypełniającym serca ludzkie swą miłością, by je uczynić miłymi Bogu oraz sprawić, by owocowały obficie wszelkimi cnotami. Czytamy w 5 rozdziale listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam dany został. Tak więc można powiedzieć, że dar Bożej miłości jest całkowicie zależny od Ducha Świętego, który żyjąc i działając w wierzących, nieustannie ukazuje, jak bardzo są kochani przez Boga, co najmocniej potwierdza zbawcza śmierć Syna Bożego, obejmująca wszystkich ludzi. Nauczanie zawarte w Księdze Mądrości jest ważnym elementem procesu objawiania się Ducha Bożego na kartach Starego Testamentu. Ducha mądrości, chcącego doprowadzić wszystkich ludzi do zbawienia, który jednocześnie jest duchem miłości, pragnącym życia dla wszystkich w bliskości Boga.
Dzisiejszy wykład, zatytułowany Mądrościowe działanie Ducha Bożego, poprowadził ksiądz profesor Mirosław Łanoszka. Na zakończenie tradycyjnie pytanie konkursowe. Podaj nazwę starotestamentowej księgi, w której rozumienie ducha i mądrości doprowadziło do utożsamienia tych dwóch rzeczywistości.
Odpowiedzi na pytania prosimy kierować pod adres mailowy studium@gost.pl lub pocztą tradycyjną Studium Biblijne, Plac Katedralny 1, 33100 Tarnów. Nagrodami w tym konkursie są książki ufundowane przez wydawnictwo Biblos. Wszystkich zapraszamy na stronę internetową studium.tarnów.gost.pl. Tu znajdziecie Państwo zakładkę Studium Biblijne i wykłady oraz Lectio Divina. Zapraszamy do zapisywania się na wykłady radiowo-internetowego Studium Biblijnego. Wszystkie zapisane osoby oraz wszyscy uczestnicy w konkursach będą mogli otrzymać na zakończenie studium pamiątkowe certyfikaty. A główną nagrodą w naszym konkursie jest udział w pielgrzymce do Ziemi Świętej. Udział w konkursie będą brały te osoby, które będą przesyłane na nasz adres prawidłowe odpowiedzi. Losowanie nagrody podczas ostatniego spotkania w czerwcu. Nagrodę ufundowało Biuro Pielgrzymkowe Trinity, które od lat pielgrzymuje z naszymi diecezjanami po Ziemi Świętej. Więcej informacji na stronach internetowych naszego studium. Zapraszamy na Pielgrzymi Szlak.
Radiowo-internetowe Studium Biblijne. Każdą niedzielę o 14.30, powtórka w poniedziałek po 20.00 oraz w internecie na stronie diecezji tarnowskiej.